niezarejestrowaną, niecertyfikowaną i niesklasyfikowaną. Zarejestrowanie sygnału przypominającego implozję na pokładzie Titana wybuchu niewielkiego. Musieli przemieścić się wszyscy naraz. Ocean Gate rozpoczyna kampanię reklamową i Barb spadał wtedy z ramy. Z worka wystawała otwarta rura, od kadłub ten różnił się diametralnie. Statek jest rozkładany przez bakterie. Titana uderza. Piorun. Mamy nad głową 3800 takich kostek. Jedna na drugiej.
Z kadłubem ciśnieniowym łodzi podwodnej problem jest taki, że on jest jej najbardziej krytycznym elementem, a jednocześnie jedynym elementem, którego nie da się zdublować. A zatem kadłub musi być wykonany z bardzo dobrze poznanych, wytrzymałych materiałów, które mają udokumentowaną historię radzenia sobie z ciśnieniem. Powinien też zostać zaprojektowany, zbudowany i obsługiwany z najwyższą starannością, uwagą i marginesami bezpieczeństwa. I na ten moment, kiedy jesteśmy już po zeznaniach świadków i mamy wgląd w kilka ekspertyz, wygląda niestety na to, że kadłub ciśnieniowy Titana taki nie był. Ale dlaczego w ogóle tego typu łodzie są zamknięte i pancerne? Czy nie można po prostu zrobić czegoś takiego? No więc można i to jest przykład takiej łodzi. Ta łódź jest wykonana z jakiegoś cienkiego tworzywa, pewnie włókna szklanego. Do tego kształt jest niedorzeczny i nie wytrzymałoby to żadnej siły zgniatającej. A jednak taka właśnie łódź podwodna mogłaby zostać opuszczona na dno Rowu Mariańskiego i nic by się z nią nie stało. No, pilot by zginął, ale łódź miałaby się świetnie. Jest tak dlatego, że to jest łódź, w której panuje ciśnienie otoczenia, czyli ono zmienia się podczas zanurzania. Ona jest otwarta na dole. To jest w zasadzie mobilny dzwon nurkowy. Albo taka bardzo duża, pełnotwarzowa maska nurkowa z silnikami i butlami. Teoretycznie możemy taką łódź zanurzyć na dowolną głębokość i nic się z nią nie stanie, bo różnica ciśnień pomiędzy jej wnętrzem a środowiskiem na zewnątrz jest zerowa, panuje równowaga sił i ona nie zostanie zmiażdżona. No więc czemu takie łodzie nie są w powszechnym użyciu? Niestety wraz z głębokością rośnie ciśnienie, a gaz jest bardzo ściśliwy, więc wewnątrz będzie go objętościowo coraz mniej. Możemy oczywiście to zniwelować, odkręcać butle, wprowadzać do środka coraz więcej gazu i wypychać wodę z powrotem na zewnątrz. Tylko że nie zniwelujemy problemów z naszą fizjologią, bo nasz organizm nie lubi oddychania gazami pod dużym ciśnieniem. Toksyczność tlenu, narkoza azotowa, choroba dekompresyjna, neurologiczny zespół wysokich ciśnień, a w końcu nawet przechodzenie gazu w stan nadkrytyczny. Same mało przyjemne rzeczy. Tak więc teoretycznie taka łódź może sobie nurkować jak głęboko chce, ale praktycznie jej pilot ma dokładnie takie same ograniczenia i problemy, jak nurek, i nie da się tego obejść. Rozwiązaniem jest szczelne zamknięcie takiej łodzi, aby w środku panowało stałe ciśnienie jednego bara, jak na powierzchni. Znikają wtedy wszystkie problemy fizjologiczne, ale pojawia się inny problem. Z każdym kolejnym metrem zanurzenia rośnie różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem łodzi a wodą. I teraz łódź zaczyna być zgniatana, bo to już jest nierównowaga sił. Kadłub musi to wytrzymać i musi być zaprojektowany w taki sposób, żeby jego teoretyczny kolaps następował znacznie poniżej głębokości, na jaką będziemy schodzić. Możliwości takiej łodzi są w zasadzie nieograniczone. W zasadzie, bo w końcu zatrzyma nas dno oceanu, a jeszcze bardziej w końcu zatrzymają nas same fizyczne właściwości wody. Przy ciśnieniu około 10 tysięcy barów, czyli na głębokości 100 km, woda zamienia się w lód 6, który jest o 30% bardziej gęsty od wody i tonie. Tak głębokich oceanów nie ma na Ziemi, ale być może jest taki pod lodami jowiszowego księżyca Europa. Teoretycznie nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby do takiej pancernej łodzi wtłoczyć powietrze o ciśnieniu wyższym niż 1 bar, na przykład z pokładowej butli. Tym samym zmniejsza się wypadkowa sił i kadłub wytrzyma więcej. No ale tutaj wracamy do punktu wyjścia i oddychania sprężonym gazem. Ale wróćmy do Titana. Kluczowe pytanie brzmi tak. Dlaczego w ogóle ktoś miałby chcieć wykorzystywać włókno węglowe, skoro od dawna, bezpiecznie i z powodzeniem stosuje się kadłuby stalowe i tytanowe? czemu Stockton tak się przy tym upierał? No i jest dość istotny powód. Im głębiej chcemy operować, tym wytrzymalszy musi być kadłub. No proste. Musimy dobrać kształt i grubość. Na dużych głębokościach kształty stosuje się tylko dwa. Cylinder lub kulę. Kula, jak tutaj w Alwinie, jest wytrzymalsza, bo nacisk jest równomiernie rozłożony. Dla tej samej grubości ścian kula jest dwa razy wytrzymalsza niż cylinder. Poniżej 1000 metrów kadłuby inne niż kula są rzadkością. Ale jeżeli chcemy zabierać większą ilość pasażerów, to łatwiej i efektywniej pomieścimy ich w cylindrze. Tylko że cylinder będzie musiał być znacznie grubszy, a więc masywniejszy niż kula, dla tej samej głębokości. Ma to kluczowe znaczenie, bo budując coraz cięższą łódź, mamy do dyspozycji coraz mniej statków, które mogą nas transportować i wodować, i staje się to coraz droższe. No i tutaj pojawia się włókno węglowe. Możemy zrobić 5-osobowy cylinder, a cała jednostka nie będzie przesadnie masywna. Titan mieścił 5 osób, a był prawie 2 razy lżejszy niż Alwin, który mieścił 3 osoby. Ocean Gate mogło pójść tradycyjną ścieżką i zbudować kadłub kulisty ze stali czy tytanu na 2-3 osoby. Ale wtedy na pokładzie byłby tylko jeden płacący klient na raz, a każda pojedyncza misja była niezwykle droga. Może nie ma to znaczenia, kiedy sponsoruje nas jakiś instytut badawczy czy potężny koncern naftowy, ale zaczyna mieć znaczenie, kiedy jesteśmy niewielką firmą i każda wyprawa musi się spinać finansowo. Ocean Gate mogło też pójść drogą aluminauta. Metalowy cylinder, 17-centymetrowe ściany ze wzmocnieniami. Załoga 7 osób, więc jeszcze więcej płacących klientów. Tylko że aluminaut ważył 7 razy więcej niż Titan.
Partnerem filmu jest Leti Shops. Wielu z Was robi zapewne zakupy na Allegro. Miliony produktów i łatwe wyszukiwanie spośród wielu różnych sprzedawców, ich cen i obniżek. Leti Shops to sposób na to, aby zaoszczędzić jeszcze bardziej, bo oprócz zwyczajowych zniżek w sklepach, dostajecie potem dodatkowo zwrot części wydatków. Ja używam Leti Shops od dawna i przez cały ten okres wygenerowało mi już ponad 600 zł. I to jest realna gotówka, którą można wypłacać. Kupujecie tak jak zawsze, a wtyczka do przeglądarki wszystko robi sama. Oczywiście nie tylko na Allegro, bo Leti Shops współpracuje też z tysiącami innych sklepów. Równie łatwo jest przez telefon. Wchodzicie przez aplikację Leti Shops do wybranego sklepu, po chwili cashback się aktywuje, robicie zakupy jak zawsze, a na Waszym koncie Leti Shops odkładają się środki. Zarejestrujcie się z linku w opisie, a jako nowi użytkownicy dostaniecie 5-krotny cashback w Allegro i wielu innych sklepach.
Dobra, no to przyjrzyjmy się temu materiałowi, bo z finansowego punktu widzenia na razie wygląda to obiecująco. Włókno węglowe to są drobne nitki kryształków węgla. Jeżeli weźmiemy sobie ich grupę, zalejemy żywicą epoksydową i utwardzimy, to dostaniemy materiał o znakomitej wytrzymałości w stosunku do jego wagi, wyższej niż ma stal. Włókna można też zaplatać, co tworzy tę charakterystyczną fakturę powierzchni. Ten cudowny materiał stosuje się w bardzo wielu dziedzinach, ale ma on też jednak cały szereg cech, które mogą być problemem w łodzi podwodnej. Włókno węglowe jest anizotropowe. Jego wytrzymałość zależy od kierunku siły. Jest najsilniejsze na kierunku ułożenia włókien, ale mniej wytrzymałe w innych kierunkach. Tym różni się od stali czy tytanu, których właściwości mechaniczne są takie same we wszystkich kierunkach. Jednym z typów awarii, które mogą zachodzić w cylindrze z włókna węglowego, jest zjawisko raptownego odkształcenia, nazywane snap buckling. Jeżeli zbudujemy na przykład karbonową butlę na gaz, to ciśnienie gazu w środku będzie chciało ten materiał rozciągać, ale włókno węglowe będzie się temu bardzo skutecznie opierać. Wtedy ono jest mocne. Ale kiedy ciśnienie działa od zewnątrz, cylinder jest kompresowany i sprawa wygląda zupełnie inaczej. Kiedy weźmiemy sobie książkę i spróbujemy ją rozciągać, to nic się nie stanie. Ale kiedy spróbujemy ją kompresować, to dzieją się takie rzeczy. Takie zjawisko opisywano już w latach 70. i później. Jeżeli cylinder jest zbudowany z wielowarstwowego kompozytu, to w wyniku działania ciśnienia zewnętrznego może dojść do rozwarstwiania jego ścian, ich wyboczenia w kierunku środka, a następnie w bardzo krótkim czasie do załamania całej struktury. Włókno węglowe nie wykazuje też plastyczności i ciągliwości. Element metalowy możemy sobie odginać sprężyście, a on po odjęciu siły wróci sobie do poprzedniego kształtu. Ale jeśli odegniemy go za bardzo, to on zacznie się deformować plastycznie, czyli się wygnie i już nie wróci do poprzedniego kształtu, a dopiero później pęknie. Z włóknem węglowym jest nieco inaczej. Włókno węglowe też się odkształca sprężyście, ale kiedy odegniemy je za bardzo, to ono nie deformuje się plastycznie prawie wcale, tylko nagle ulega pęknięciu. Pod wpływem cykli wysokich ciśnień włókno węglowe może też kumulować wewnętrzne mikrouszkodzenia. Będą one ukryte we włóknach, a ciśnienie wody może je powiększać. Coś takiego nie dzieje się ze stalą i tytanem. Kadłub z włókna węglowego jest też wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Jakieś nacięcie czy uderzenie może ewoluować w większe pęknięcie i prowadzić do kolapsu. Wnikanie słonej wody w kompozyt może prowadzić do jego rozwarstwiania. Jeżeli mamy pustki między warstwami, woda morska może się tam zbierać, tworzyć kryształy soli i separować warstwy coraz bardziej. Własności mechaniczne takiego kadłuba zależą od bardzo wielu zmiennych. Grubość i liczba warstw, sposób nawijania, orientacja włókien, typ żywicy, ilość żywicy na włóknach, wilgotność powietrza warsztatu, warunki i sposób utwardzania. Wszystko to sprawia, że mogą pojawić się wady produkcyjne jak porowatość, pęcherze, inkluzje i fałdy. Tak duża ilość zmiennych sprawia, że trudno jest przewidywać i modelować komputerowo, jak dokładnie taki materiał będzie się zachowywał. I znowu, ten problem nie występuje ze stalą czy tytanem. Kolejnym problemem jest łączenie kadłuba z włókna węglowego z elementami metalowymi. Jeżeli łączymy dwa materiały o różnych właściwościach mechanicznych, to przy obciążaniu całości dochodzi do sytuacji, w której jeden element chce się uginać bardziej, ale jest przymocowany do elementu, który chce się uginać mniej i pojawiają się naprężenia. Występuje też korozja galwaniczna. Elementy stalowe połączone z włóknem węglowym w obecności wody morskiej zaczynają korodować. Na kadłubie z włókna węglowego nie możemy też przymocować żadnych uchwytów do podnoszenia łodzi, a wycięcie w nim otworów, np. na okno, powoduje przerwanie ciągłości włókien i poważne osłabienie struktury. Kadłuby metalowe mają bardzo dobrze poznane tryby awarii. Na przykład wiemy dokładnie, że cylinder musi mieć taką i taką grubość, żeby nie wystąpiła awaria X, albo w jakiej odległości od siebie muszą być jego wewnętrzne usztywniacze, żeby nie wystąpiła awaria Y. Do każdego z takich elementów są z góry ustalone współczynniki bezpieczeństwa, czyli budujemy na górkę o określony procent. I razem dostajemy kadłub, który daje nam pewność, że on nie zawiedzie. Wszystko jest poobliczane, spisane i dobrze zrozumiane. No to jak to wygląda z wytycznymi dla kadłubów z kompozytu? Aktualnie standardy, które definiują te rzeczy dla włókna węglowego, nie istnieją. Żaden podręcznik na świecie nie powie nam, jak taka łódź powinna być zbudowana. Jedynym śladem standardu, na jakim możemy się oprzeć, jest ASME PWHO 1 dodatek D o wykorzystaniu materiałów niestandardowych w łodziach podwodnych. Oni tu mówią tak, okej, wymyśliłeś sobie dziwaczny materiał, możemy dać certyfikat, ale jak spełnisz te oto warunki? No to zobaczmy. Na początek musimy zbudować 3 pełnowymiarowe kadłuby i poddać je 6-krotnemu maksymalnemu ciśnieniu roboczemu. No i tutaj już możemy temat zakończyć, bo przetestowanie tak Titana było niewykonalne. Nawet gdyby Titan był w stanie to wytrzymać, a nie był, to i tak byśmy takiego testu nie zrobili, bo musielibyśmy znaleźć taką komorę testową, w której zmieścilibyśmy całego Titana i podali ciśnienie 4000 metrów wody razy 6, czyli 2400 barów. Takie urządzenie nie istnieje. Najsilniejsza komora ciśnieniowa do badania dużych kadłubów znajduje się w Rosji, w Centrum Badawczym Kryłowa i może podać maksymalnie 1500 barów. Ale czekajcie, bo jest więcej. Mamy naszą łódź i wiemy, że ten karbon no to tak średnio, więc po kilku nurkowaniach chcemy ją sobie porządnie przebadać w nieniszczący sposób, żeby sprawdzić, czy tam się nic nie poodklejało w środku. No i pojawia się problem. Ultrasonografia nie ma wystarczającej penetracji, więc szukamy gdzieś ogromnego przemysłowego tomografu. Jest taki na drugim końcu kraju, więc musimy rozebrać łódź do zera, wydobyć cylinder, wysłać go do badania, ściągnąć z powrotem i złożyć łódź do kupy. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że pierwszy cylinder Titana zawiódł po 2 latach, a drugi po 3 latach, to takie badania trzeba by robić dość często, co byłoby naturalnie logistycznym koszmarem, a dostępność operacyjna łodzi spadłaby drastycznie. Pytanie też, czy w ogóle takie urządzenie gdziekolwiek znajdziemy, bo Rush i główny inżynier Nissen argumentowali, że takiego skanera nie ma nigdzie. Ja sobie trochę poszukałem i w Niemczech, w centrum rozwojowym EZRT, mają urządzenie zdolne do prześwietlania bardzo dużych elementów. Przeskanowano tak samochody, kadłub myśliwca, a nawet czaszkę tyranozaura. Pytanie jednak, czy takie urządzenie ukazałoby pustki i rozwarstwienia tak grubego kompozytu. Dobrze, więc podsumowując, włókno węglowe jako materiał dla załogowych łodzi podwodnych jest problematyczne. Jego konstrukcja jest problematyczna, jego utrzymanie jest problematyczne. Nie ma standardów, jak go zbudować, trudno go certyfikować, a największa organizacja standaryzująca na świecie mówi wprost, żeby go nie używać. Dobrze, no to w takim razie zobaczmy, jak zrobiło to Ocean Gate. Sam kompozyt, włókno T800S i żywica z serii 3900 wykonała firma Toray Composite Materials America. Dziennikarz Ernie Weissman napisał w swojej relacji, że Stockton Rush powiedział mu, że włókno kupił od Boeinga po korzystnej cenie, bo materiał był po terminie ważności. Boeing jednak zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek sprzedawał włókno Ocean Gate, więc ktoś nie powiedział prawdy. Tak nawijano finalną wersję kadłuba Titana. Automatyczny system. Metalowy cylinder wzorzec powoli się obracał, a przy nim poruszała się głowica podająca włókno węglowe. Dwie warstwy spiralą po obwodzie, a następnie jedna warstwa wzdłużnie. I tak aż do uzyskania 133 warstw do grubości 1 cala. Następnie ściągano cylinder i wkładano go do autoklawu na utwardzanie. Utwardzony cylinder trafiał ponownie na bęben, był smarowany klejem i rozpoczynało się nawijanie kolejnej grupy warstw. Powtarzano to 5 razy do uzyskania grubości 5 cali i 665 warstw. W przekroju widocznych jest tutaj wyraźnie 5 sekcji, a te białe kreski to klej. Tutaj ukończony cylinder i granice odcięcia nadmiaru. Proces odbywał się w dwóch różnych firmach. Tutaj w Marinie Everett była siedziba Ocean Gate, testowano tu też systemy na niskich głębokościach. Tutaj jest Electro Impact, gdzie nawijano warstwy, a tutaj Janiki, gdzie wygrzewano je w autoklawie. Niestety jednak w każdej grupie warstw, którą ściągano z cylindra, występowały fałdy na powierzchni. I te fałdy rosły z kolejnymi warstwami. Były coraz wyższe. W dodatku w każdej kolejnej grupie pojawiały się coraz częściej. I to był poważny problem, bo niektóre modele miniaturowe, które wcześniej testowano, też posiadały te fałdy i załamanie struktury następowało właśnie na nich. Zastosowano rozwiązanie dość brutalne. Za każdym razem, kiedy pojedyncza grupa warstw wychodziła z utwardzania, pracownicy brali do rąk szlifierki kątowe i wyrównywali te fałdy, zdzierali je. Potem smarowano wszystko klejem i kadłub trafiał na bęben do dalszego nawijania. Proces tego zeszlifowywania powtarzano dla każdej grupy warstw, oprócz ostatniej, piątej, która jest widoczna tutaj i te fałdy tutaj widać. To są odcięte nadmiarowe końcówki kadłuba Titana. Śledczy wycięli z nich fragmenty do analizy. Na tym zdjęciu widać wyraźnie, jak rosnąca w górę fałda jest nagle wyrównana na granicy z następną grupą. To właśnie efekt tego ścierania. W samych tylko odciętych końcówkach znaleziono 50 fałd, które zostały starte szlifierką. Tak więc na reszcie kadłuba musiały być ich setki. Analiza wykazała też, że ponieważ fałdy miały różną wysokość, to podczas ich ścierania usuwano od jednej do nawet 12 pojedynczych warstw kompozytu. Każda taka ingerencja szlifierką była przerwaniem ciągłości włókien węglowych. We wnętrzu cylindra dookoła pasażerów zainstalowano ściankę, która oddzielała załogę i sprzęt od właściwego kadłuba z włókna węglowego. Taka wsuwka. Zainstalowano na niej poręcze, oświetlenie i uchwyty na monitory. Cylindryczne łodzie podwodne mają w środku usztywniacze, grube metalowe pierścienie wsunięte i przyspawane do ścian cylindra. Dzięki nim kadłub jest znacznie wytrzymalszy i może być cieńszy. Takie usztywniacze miały też Cyclops 1 i Antipodes, które kupiła Ocean Gate. Ale w Titanie ich nie zastosowano. David Lockridge zeznał, że takie pytania również padały w kierunku Stocktona. Dlaczego Titan nie ma pierścieni usztywniających? Pytania były zbywane. Journal of Composite Materials. Wpływ usztywniaczy pierścieniowych na kolaps podwodny cylindrów z włókna węglowego. Ilustracja eksperymentu. Brak usztywniaczy. Tutaj z usztywniaczami w różnej konfiguracji. I przejdźmy od razu do podsumowania. W ich konfiguracji dodanie wewnętrznych usztywniaczy zwiększało im ciśnienie kolapsu kadłuba, ponad dwukrotnie. Komisja pytała też niektórych świadków, jaki był cykl życia tego kadłuba, ile wytrzyma zanurzeń, zanim trzeba go będzie wymienić. Tony Nissen zeznał, że Stockton nie miał takiego planu i nie chciał go mieć. Profesor Steven Ross, biolog, naukowiec misji, powiedział, że pewnego razu sam zapytał o to Stocktona. Zapytałem Stocktona z ciekawości, jaką liczbę cykli wytrzyma ten kadłub. I co odpowiedział? Nieokreśloną. Tak, nieokreślona liczba cykli. Gdyby istniała jakaś inna łódź podwodna z włókna węglowego, to moglibyśmy sprawdzić, jak tam rozwiązano ten problem. No i niespodzianka, taka łódź istnieje. To Deep Flight Challenger, zaprojektowany na 11 tysięcy metrów. Z włókna węglowego! Niewielu o niej słyszało, bo łódź była budowana w sekrecie. Zamówił ją potajemnie milioner i łowca przygód Steve Fawcett. Zamierzał zostać pierwszym człowiekiem, który samotnie zejdzie na dno głębi Challengera, ale nie zdążył tego zrobić. Fawcett rozbił się samolotem w górach Sierra Nevada. Łódź została przejęta przez Virgin Oceanic Richarda Bransona. Nawiasem mówiąc, jej kadłub wykonała Spencer Composites, ta sama firma, która później zbudowała pierwszy kadłub Titana. Stockton Rush prawdopodobnie czerpał z niej inspirację. W każdym razie łódź wytrzymała ciśnienie 11 km w komorze testowej, ale nigdy głęboko nie nurkowała. Otóż stwierdzono, że kadłub tej łodzi jest praktycznie jednorazowy, bo każdy kolejny cykl zanurzeń będzie go za bardzo osłabiać. Branson uznał to prawdopodobnie za nieakceptowalne ryzyko i odłożył projekt na półkę, a łódź do dzisiaj leży gdzieś pewnie w magazynie. Pytanie więc, czy dla Titana w ogóle dało się określić jakikolwiek bezpieczny cykl życia kadłuba, bo pierwszy cylinder wytrzymał zaledwie 7 głębokich nurkowań poniżej 900 metrów, a drugi wytrzymał ich 17. Więc jaki to musiałby być limit, żebyśmy czuli się bezpieczniej? 2 nurkowania? 3? Łódź robi się wtedy praktycznie jednorazowa, a model biznesowy zaczyna się walić. Cylinder z włókna węglowego został połączony z pierścieniami tytanowymi klejem lotniczym Loctite EA9394 Aero na bazie żywicy epoksydowej. I ten klej był przedstawiany w mediach w bardzo podobnym tonie jak kontroler do gier. Problem jest jednak taki, że nie bardzo jest jak połączyć włókno węglowe z tytanem w jakiś inny, sensowny sposób. Nie można tego zespawać, nie można przebić włókna śrubami itd. Ponadto nie jest też tak, że cała ta łódź trzymała się na kleju. Ciśnienie działało na nią ze wszystkich stron, również dopychając kopuły i pierścienie do węglowego cylindra. Wiele kontrowersji budziło też samo nakładanie tego kleju. Był on mieszany w wiaderku ręcznie przez tego pana. Następnie kilku ludzi w tym warsztacie weszło na drabiny i nakładało ten klej szpatułkami. Tutaj pod światło wyraźnie widać jakieś nierówności i fale. Następnie pierścień został opuszczony na cylinder, cylinder wszedł w C-kanał pierścienia i gotowe. Co się z tym połączeniem klejowym później stało, zobaczycie przy analizie pola szczątków. W pierścieniach tytanowych zainstalowano niezbędne penetratory kadłuba. Przewody z zewnątrz do środka łodzi przebiegały właśnie przez ten element. Dalej kopuły. Wykonała je firma Titanium Fabrication Corp. Grubość 83 mm, koszt 300 tysięcy dolarów sztuka. Tylna była przymocowana na stałe. Przed nią odkręcano, bo stanowiła właz. Odkręcona kopuła otwierała się na zawiasie. Ponieważ jednak ważyła 1,5 tony, to ten zawias nie był w stanie jej utrzymać, więc Ocean Gate pod spód podkładało podpórkę, żeby ta kopuła nie odpadła. Kopuła jednak i tak odpadła podczas nurkowania numer 61, kiedy Titan wraz z Larsem były wyciągane na pokład. W środku w tym czasie był co najmniej jeden klient. Kopuła nie odpadła jednak przez słaby zawias. Odpadła, kiedy kapsuła była zamknięta. I pamiętacie, że mówiliśmy, że kopułę zakręcano na 18 śrub dookoła. No to owszem, ale dopiero po tym wypadku. Wcześniej inżynierowie Ocean Gate wkręcali tylko 4 śruby, bo i tak miało ją dopychać ciśnienie wody. Aha, bo powiedziałem, że inżynierowie dokręcali, no więc kilku różnych świadków zeznało, że w dokręcaniu tych śrub brali również udział klienci. Po tej absurdalnej awarii dokonano jedynie oględzin, naprawiono zawias i już 3 dni później Titan nurkował ponownie z klientem na pokładzie do Titanica, którego jednak nie osiągnął, bo zawiodły kontrolery silników i misję przerwano. Cała ta koncepcja odkręcanej z zewnątrz kopuły ma też przynajmniej 2 krytyczne wady. Po pierwsze, załoga jest uwięziona w środku. Ci ludzie nie mieli żadnej fizycznej możliwości wydostania się z łodzi samodzielnie. Statek by zatonął, oni dryfują po oceanie, aż skończy im się tlen. Ponadto, wszystkie zanurzenia w roku 2023 były rozpoczynane z pokładu Larsa, bo OceanGate nie miało już Horizon Arctic. Załoga musiała więc wchodzić i wychodzić z Titana, kiedy ten bujał się na falach razem z barką. Wystarczyła silniejsza fala, separacja łodzi od Larsa i Titan zostałby zalany w środku lub wręcz poszedł na dno. Mogło się to nawet stać podczas zakręcania kopuły z ludźmi w środku. Odkręcenie tylu śrub zajmuje czas. Titan mógł zacząć tonąć, a ludzie nie mogliby wyjść. Drugi zasadniczy problem to umiejscowienie tego włazu. Niemal wszystkie tego typu łodzie mają wieżyczkę z włazem u góry. Wieżyczka chroni przed falami i jest wysunięta ponad wodę. Załoga może wyjść sama, ale nie w Titanie, bo Titan był z karbonu, w którym nie chcemy robić żadnych otworów, więc żadnej wieżyczki nie możemy tam dać. Ale to jeszcze nie wszystko. Otóż na tej płaskiej ścianie, która łączyła kopułę z pierścieniem, został wydrążony kanał i w ten kanał wepchnięto gumową uszczelkę. David Lockridge, Bonnie Carroll i Tim Catterson, którzy ją widzieli, wyrażali wątpliwości co do jej konstrukcji. Zgłaszali to i byli ignorowani. Chodziło o ten konkretny otwór. Jego tu nie powinno być. To jest widok tego kanału i uszczelki w przekroju. Uszczelka jest okrągła i wpycha się ją w kanał o kształcie trapezu. Guma przy zamknięciu jest zgniatana i rozpycha się w tym kanale, uszczelniając połączenie. Ta dziura wynika ze sposobu, w jaki zaczęto drążyć ten kanał. To jest otwór po wprowadzaniu narzędzia. Można też wydrążyć kanał tak, żeby tej dziury nie było. Z informacji, do jakich dotarłem, wynika, że obie te metody bywają stosowane, ale metoda z dziurą jest niezalecana wtedy, kiedy występuje wysokie ciśnienie. Zewnętrzną część kadłuba przykryto eleganckimi pokrywami z włókna szklanego. Zwiększa to estetykę, można tu sobie dać ładne logo, zwiększa się opływowość i zmniejsza się ryzyko zahaczenia o coś nierównościami ramy. Ale w efekcie ubocznym ani osoby postronne, ani pasażerowie nie mają możliwości zobaczenia samego cylindra, w jakim on jest stanie. Zresztą nawet gdyby te pokrywy zdjęto, to i tak sam kadłub był niewidoczny, bo został pomalowany poliuretanową powłoką. Ponadto w środku była ta wsuwka. Wszystko to powodowało brak możliwości choćby pobieżnej inspekcji kadłuba bez całkowitego rozłożenia łodzi na części. A finalnego Titana do dogłębnej inspekcji nie rozkładano ani razu i wiemy to z zeznania głównego inżyniera numer 3, Phila Brooksa. Warto też dodać, że OceanGate zbudowało też pełnowymiarowy model Titana, który nazwali Iron Sub. Iron Sub stał w warsztacie firmy w Marinie Everett i służył do testowania systemów i nowych rozwiązań, tak aby nie musieli eksperymentować na samym Titanie. Teraz okno Titana. Kolejna bardzo dziwna historia. Okno, iluminator, viewport, jak zwał tak zwał, w każdym razie okna do takich łodzi są albo płaskie z obu stron, albo są kopułami. Oba te kształty są doskonale poznane i zalecane. Większość głębinowych łodzi podwodnych ma okna płaskie jak ziemia. To ścięte stożki grubości rzędu 15 cm. Grube, wytrzymałe, ale malutkie. Jeżeli chcemy okno duże, to potrzebujemy kopuły, bo kopuła jest wytrzymalsza. Taka kopuła jest wycinkiem sfery i może być bardzo duża. Ale kopuła ma pewne niekorzystne cechy optyczne. Stockton Rush stanął więc przed dylematem, bo chciał mieć okno duże, ale pozbawione efektów optycznych kopuły. Symulacja z przepływem światła. Okno płaskie nie zakrzywia obrazu, ale nie może być zbyt duże. Tutaj narysowałem kształt według rekomendacji Hydrospace, na który mogli bez problemu wystawić rating do 4000 metrów, bo to standardowy kształt. Tak ono wygląda w przekroju. William Conen z Hydrospace powiedział na przesłuchaniu, że taka kopuła sprawia jednak, że obiekty wydają się nieco oddalone, a to przeszkadzało OceanGate, no bo turysta chce raczej widzieć z bliska. Kiedy przepuścimy przez nią światło, widzimy przyczynę. To okno działa jak soczewka rozpraszająca i będzie faktycznie pomniejszać przedmioty. Stockton Rush wymyślił więc, żeby pozbyć się tego łuku, wewnętrznej wklęsłości kopuły, wypełniając ją. Zapytacie, po co? No to zobaczmy, co się dzieje. Powoli usuwamy ten łuk. Promienie najpierw się prostują, a kiedy wypełnimy łuk całkowicie, one są zakrzywione do środka. To jest kształt Stocktona. Okno Titana było płasko-wypukłą soczewką skupiającą. Pasażerowie widzieli obraz w lekkim powiększeniu. Stockton uzyskał okno, które nie tylko mogło być tak duże jak kopuła, ale bez jej niekorzystnych efektów optycznych, ale w dodatku uzyskał jeszcze efekt powiększenia. Okej, taka soczewka ma też wady. Może pojawić się aberracja sferyczna i chromatyczna i tę pierwszą da się nawet dostrzec na filmach z wnętrza łodzi, ale to raczej drobnostka. Odległe obiekty będą też niewyraźne, ale to nie ma znaczenia, bo pod wodą, w ciemnościach i tak ich nie widać. Ognisko tej soczewki było jeszcze we wnętrzu łodzi, więc odległe obiekty musiały być też odwrócone, jeżeli patrzeć z tylnej części łodzi. Ale znów nie ma to znaczenia, bo takich obiektów nie widać. Co jednak ma znaczenie, to sama obecność ogniska soczewki w łodzi. Zajrzyjmy do loga awarii. Wpis z 8 maja 2018. Okno może podpalać przedmioty, jeżeli będzie wystawione na słońce. Ale rozwiązali to po prostu przykrywając je. W każdym razie, nie licząc tego zabawnego efektu ubocznego, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest genialny pomysł. Dodanie dodatkowego materiału do środka tej kopuły, aby uzyskać korzystniejsze własności optyczne. Przecież to z pewnością takiego okna nie osłabi, prawda? William Conen z Hydrospace Group, który to okno miał wykonać, był jednak o wiele ostrożniejszy i powiedział Rushowi, że okej, możemy je zrobić, ale to jest niestandardowy kształt. Nie ma go w podręcznikach, nikt nigdy takiego nie robił i nie wiadomo, jak to się będzie zachowywało. Wiedza o tych oknach opiera się w dużej mierze na doświadczeniach empirycznych. 40-letnich badaniach doktora Jerego Staciła, który poświęcił akrylowi praktycznie całe swoje zawodowe życie. Jego praca jest swoistą biblią konstruktorów okien łodzi podwodnych. I tego, co wymyślił Stockton, w tej Biblii nie było. Hydrospace zaleciło mu więc wykonanie szczegółowych testów i analiz komputerowych tego nowego kształtu. Stockton tego nie zrobił, więc Hydrospace, nie mając innego wyjścia, wykonało to okno, ale nadało mu minimalny bezpieczny rating, zaledwie na 945 PSI, czyli niecałe 650 metrów głębokości. Potraktowali je tak, jakby było to okno płaskie, bez tej części tutaj. Stockton powiedział, że okej, bierzemy i zabrał je na 4000 metrów głębokości. William Conen był tym tak zaniepokojony, że na własną rękę poprosił o analizę zewnętrzną firmę. Analizę wykonał Bart Kemper i zauważył, że mimo tego, że to okno jest w zasadzie kopułą z dodatkowym materiałem wewnątrz, to paradoksalnie zachowuje się gorzej niż sama kopuła. Możecie tu zauważyć, że w kopule naprężenia są rozłożone równomiernie, a w kształcie Stocktona są skupione. Conen i Kemper zawiadomili o tym Ocean Gate. Główny inżynier Nissen podziękował, kontakt się urwał, koncepcji nie zmieniono. Co więcej, Kemper zauważył, że w cyklach zanurzeń kształt Stocktona będzie się wpychał w łoże do środka łodzi podwodnej, a po powrocie pozostawi niewielką szczelinę, która zostanie tam na stałe. Kemper zeznał też, że później zobaczył na jednym z wywiadów, że Stockton opowiada, że podczas zanurzenia okno wpycha się im w głąb kadłuba na 3/4 cala głębokości. I Kemper powiedział, że to jest nawet głębiej niż wynikało z jego analizy i uznał to za alarmujące. 13 grudnia 2019 w Ocean Gate okno zostało wyciągnięte do czyszczenia, ale ktoś się upuścił i pękło. I wydawać by się mogło, że to był doskonały moment, żeby wrócić teraz do Hydrospace i powiedzieć, dobra, to zróbcie nam tą czystą kopułę na 4000 metrów i już mniejsza o to lekkie zakrzywienie obrazu. Ale nie, Ocean Gate zamówiło drugie, dokładnie takie samo okno jak mieli i to nie w Hydrospace, która im tak pomogła, ale w niemieckiej firmie Heinz Fritz, która nie zadawała żadnych pytań i wykonała produkt. Nowe stare okno zostało zainstalowane. Rozwiązaniem wszelkich bolączek kadłuba z włókna węglowego, uniwersalnym lekiem na wszystkie jego problemy, miało być urządzenie, które Stockton nazwał Real Time Monitoring System, RTMS. Rush był tak dumny z tego urządzenia, że nawet je opatentował. Była to sieć sensorów rozlokowana na wewnętrznej stronie kadłuba węglowego, podłączona do komputera, który zapisywał ich odczyty podczas nurkowania. Sensory te były dwojakiego rodzaju. Mikrofony oraz tensometry. Mikrofony zbierały po prostu odgłosy. coś trzasnęło, a trzaskało często, to one to rejestrowały. Tensometry oporowe, które tam zastosowano, to takie kawałki folii przewodzącej ułożone w zygzakowatą ścieżkę, przez którą przepływa prąd. I to jest przyklejone do powierzchni na stałe. Kiedy powierzchnia się rozszerza albo kurczy, to razem z nią robi to ta folia. W efekcie zmienia się jej oporność elektryczna, ta zmiana jest wykrywana i interpretowana jako odkształcenie. Sensory są jednokierunkowe, więc ustawiano je w parach pod kątem 90 stopni, żeby mierzyły zmiany w dwóch kierunkach. Na kierunku obwodu cylindra i wzdłuż jego osi. Dzięki nim było dokładnie widać, jak kadłub kurczy się i rozszerza przy nurkowaniach. W sumie sieć zawierała 16 tensometrów i 8 mikrofonów. Przy czym 3 z tych mikrofonów nie działały, a 2 tensometry odpadły jeszcze podczas montażu wsuwki wewnętrznej. I już tam tak zostały. Nie naprawiono tego nigdy. I teraz zadaniem tego systemu miało być wczesne wykrywanie zdarzeń, które potencjalnie mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. Pilot miał widzieć, co się dzieje i w razie czego mógł przerwać misję. Z tym założeniem były jednak 3 problemy. Podczas zeznań opisali je Dave Dyer z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i inżynier Bart Kemper. Po pierwsze, ten kadłub mógł się załamać bez żadnych ostrzeżeń albo da im ostrzeżenie na przykład 15 milisekund przed kolapsem. Po drugie, aby właściwie zinterpretować, co dokładnie pokazują sensory, trzeba najpierw przeprowadzić badania na wielu różnych typach awarii na modelach testowych i nauczyć się, jak dana awaria ujawnia się na sensorach. Co dokładnie pokazują sensory przy rozwarstwianiu, co pokazują przy pękaniu włókna, wielu włókien, co pokazują przy pękaniu żywicy itd. W przeciwnym wypadku widzimy tylko jakieś sygnały, które znaczą nie wiadomo co. Jeśli chcemy używać kadłuba do granicy jego wytrzymałości, musimy najpierw dokładnie wiedzieć, gdzie ta granica jest. I po trzecie, żeby to właściwie przeanalizować, trzeba wypłynąć, wyciągnąć te dane i wtedy się temu przyjrzeć. A to był blisko 1 terabajt danych do analizy z każdego zanurzenia. Tego nie robiono w Łodzi. W Łodzi jedynie obserwowano na bieżąco, plus działał system alertów, ale nie robiono analiz. Ale największy gwóźdź do trumny tego systemu wbił mu chyba Phil Brooks, główny inżynier OceanGate, który się tym zajmował. Podczas zeznań powiedział, że on nie miał żadnego doświadczenia w analizie takich sygnałów, nie czuł się wykwalifikowany do ich oceny i że jego zdaniem powinien to robić jakiś zewnętrzny specjalista. Na pytanie, czy on sam potrafiłby stwierdzić, czy nastąpiło rozwarstwienie, czy może pęknięcie, czy inna awaria, patrząc tylko na zapisy czujników, odpowiedział:
Do you know how a delamination or crack in the hull would show in strain gauge data?
I don't.
To oznacza, że było właśnie tak, jak mówili Kemper i Dyer. OceanGate słuchało sobie trzasków i patrzyło na odkształcenia, nie mając bladego pojęcia, co te sygnały znaczą. Ale na ten problem możemy też spojrzeć inaczej. Sam fakt, że coś takiego jak RTMS w ogóle jest potrzebne, żeby czuwać nad tym, kiedy łódź zamierza się na nas zawalić, wydaje się postawieniem inżynierii zupełnie na głowie. Inżynier projektujący kadłub, to znaczy ja nie jestem inżynierem, ale tak mi się wydaje i słuchałem innych inżynierów, że inżynier chce z góry znać dokładne zachowanie kadłuba. I to zanim nawet przystąpi do jego budowy. Na przykład projektuje tak, aby teoretyczny kolaps następował na głębokości 2000 metrów. Więc ustala głębokość operacyjną na 1000 metrów. Tego 1000 nigdy nie przekraczamy i mamy dobry współczynnik bezpieczeństwa 2x. Żaden RTMS nie jest potrzebny. Natomiast w kadłubie z włókna węglowego z niezidentyfikowanymi wadami w środku, rzeczy takie jak głębokość operacyjna, teoretyczny kolaps i współczynnik bezpieczeństwa w ogóle nie wiadomo, gdzie dokładnie są i w dodatku mogą się zmieniać w czasie. Jak ujęła to osoba z otoczenia Triton Submarines, Stockton próbował obrócić tę narrację tak, jakby RTMS był czymś pozytywnym, a było dokładnie odwrotnie. Ten kadłub był taką niewiadomą, że oni potrzebowali jakiegoś monitoringu, żeby nasłuchiwać, kiedy on zamierza się zawalić. No, ale dosyć tych teorii, bo te dane z RTMS są też dowodem w śledztwie i zostały upublicznione. A zatem możemy sobie na żywo obejrzeć, jak wyglądały. W kwietniu 2019 na Bahamach odbyło się zanurzenie numer 47 na 3760 metrów. I to było pierwsze zanurzenie poniżej kilometra, na które Stockton zabrał innych ludzi. Jednym z zaproszonych był Carl Stanley, to ten konstruktor i pilot Idabel. Stanley zeznał, że Stockton ostrzegł ich, żeby podczas nurkowania spodziewali się hałasów. Hałasy w łodzi podwodnej nie są czymś bardzo niezwykłym, zdarzają się nawet w okrętach podwodnych. Więc być może Stanley pomyślał, że okej, nic wielkiego, płyniemy. No i usłyszeli te hałasy, które były jednak tak silne, że poważnie zaniepokoiły Stanleya. Zeznał, że Rush poprosił go, aby, uwaga, nikomu o tych trzaskach nie mówił. Stanley powiedział też Rushowi, że jego łódź nie jest gotowym produktem, bo jeżeli klienci w środku usłyszą to samo, co on usłyszał w tej łodzi, to któryś z nich na pewno będzie chciał wracać na powierzchnię. Rush tłumaczył występowanie tych dźwięków jako naturalną pracę kadłuba z włókna węglowego. Opisywał, że podczas zanurzenia kadłub ulega kompresji i słabsze włókna pękają. Po jakimś czasie to, co miało pęknąć, już pękło i kadłub będzie zachowywał się cicho, do czasu zejścia jeszcze niżej, kiedy znowu zacznie coś pękać. I że to jest tak zwany efekt Kaisera i że to normalne. Trzaski występowały także przy wynurzaniu, kiedy skompresowany kadłub zaczynał się rozluźniać. To jest typowy wykres aktywności akustycznej jednego z tych sensorów. Tutaj konkretnie dla nurkowania 76 do głębokości 3840 przy Titaniku. Na dole oś X to czas, Y po lewej to siła sygnałów, Y po prawej to głębokość. Zielona linia to zapis głębokości Titana. Widzimy, że rośnie mniej więcej liniowo, na dnie łódź spędza około 4 godzin i zaczyna wynurzanie. Fioletowe słupki na dole to sygnały akustyczne. Na początku i na końcu są bardzo intensywne, może to zamykanie kopuły albo stukanie Titana o Larsa, ale tutaj już widzimy go pod wodą. Im wyższy słupek, tym głośniejszy dźwięk. Pomniejszych sygnałów widzimy tutaj setki, a kilka wybija się znacznie ponad resztę. Tutaj z kolei widzimy sensor z grupy numer 1. Wykresy są płaskie. On nie działał prawidłowo. Tutaj wszystkie mikrofony z nurkowania 79. Widać, że sensory pierwszy, trzeci i piąty są ciche. Według zeznania Phila Brooksa mikrofony zaczęły pokazywać szum elektryczny. Zgłaszał to, ale nie było czasu na naprawy. Kiedy pogrzebiemy w logach awarii, znajdziemy tam informację, że mikrofony rejestrowały tysiące zdarzeń o niskiej amplitudzie. I w kolumnie po prawej jest informacja o tym, co z tym zrobiono. 1, 3 i 5 zostały odłączone. Więc taka była ich recepta na awarię RTMS. Wyłączyć część sensorów. A to już tensometry. Widzimy, jak bardzo kurczył się kadłub, schodząc na 4 km pod wodę. Na dole znów czas nurkowania. Po lewej odczyt, tu mamy profil zanurzania się i po prawej głębokość. I teraz mamy dwa wykresy, zielony i fioletowy. Pamiętacie, że mówiliśmy, że tensometry były w parach, żeby mierzyć zmiany na dwóch kierunkach. I to właśnie widzimy. Fioletowy to kurczenie się średnicy cylindra, jego zwężanie się. A zielony to skracanie cylindra. I widać tutaj, że on kurczy się i rozkurcza liniowo wraz ze zmianami głębokości. Czyli zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać. To, co powinno nas zaniepokoić, to jakiś nagły skok na tych wykresach odbiegający od liniowości związanej z głębokością. Wtedy powinniśmy się martwić. No i jak się pewnie domyślacie, takie właśnie wydarzenie wkrótce się pojawiło. 15 lipca 2022 pasażerowie Titana i część ludzi na pokładzie usłyszeli. Stało się to podczas nurkowania numer 80. Na pokładzie było 5 osób, w tym 3 klientów. Obejrzeli Titanica i zaczęli wynurzanie. Przy samej powierzchni pasażerowie wewnątrz łodzi oraz ekipa na pokładzie statku usłyszeli głośny huk pochodzący z łodzi. Kilka osób użyło określenia loud bang. Jeden ze świadków zeznał, że huk był tak głośny, jak dźwięk wystrzału z broni palnej. Inny świadek użył określenia huk tak głośny, jak eksplozja. Po opuszczeniu łodzi na statku rozgorzała dyskusja, co było przyczyną tego dźwięku. Dokonano pobieżnej inspekcji łodzi i pojawiła się robocza hipoteza, że mógł to być kadłub, który lekko przesunął się względem stalowej ramy, która go otaczała. Następnie ludzie z Ocean Gate przejrzeli zapisy z RTMS, stwierdzili, że no faktycznie coś tam widać, po czym 4 dni później Titan znów nurkował na pełną głębokość do Titanica z klientami na pokładzie. Oto zapis z mikrofonu z grupy czujników numer 2 podczas nurkowania 80. Widzimy tutaj, że krótko po wynurzeniu, gdzieś płytko pod powierzchnią, nastąpił skok sygnału, który przebija sufit tego wykresu. Skok jest widoczny na wszystkich działających sensorach. Phil Brooks, zapytany na przesłuchaniu, czy kiedykolwiek wcześniej widział taki sygnał, odpowiedział, że tylko raz, podczas testów modeli, które uległy implozji. Ale to zdarzenie było widoczne nie tylko w zapisie akustycznym, ale niestety również na tensometrach. Oto grupa czwarta sensorów, te dwa czujniki, pokazywały tutaj spokojne, liniowe rozkurczanie się kadłuba przy wynurzaniu. Ale nagle, tuż przy powierzchni, około godziny 15.30, następuje nieliniowy skok. Zielona linia wystrzeliła w górę, fioletowa w dół. Nastąpiło raptowne skurczenie kadłuba na kierunku obwodu i jednocześnie rozszerzenie go na kierunku osi cylindra. Tutaj mamy obydwa wykresy nałożone na jedną oś czasu. Widać, że skok na mikrofonach i na tensometrach nastąpił w tym samym momencie. Oznacza to prawdopodobnie, że gdzieś tam, pod wszystkimi tymi pokrywami zewnętrznymi, głęboko we wnętrzu kadłuba, coś się stało. Usłyszeli to ludzie wkoło, zarejestrowały to czujniki. Ten wspaniały, opatentowany RTMS zadziałał, wykonał swoje zadanie, dostarczył ludziom danych, ale ludzie nie zrobili z tym nic. Titana nie rozebrano, nie ściągnięto pokryw, nie zdjęto powłoki poliuretanowej, nie wyciągnięto nawet wsuwki z wnętrza. Nikt nie obejrzał gołego kadłuba, ani nie wykonał żadnych badań nieinwazyjnych. Phil Brooks zeznał, że Stockton Rush, zastanawiając się, co w tej sytuacji zrobić, doszedł do wniosku, że wykonają po prostu zanurzenie numer 81 i zobaczą, co się będzie działo. 81 było zanurzeniem z klientami. Wszystko to znów potwierdza słowa Kempera i Dyera o bezużyteczności RTMS, jeżeli nie mamy dokładnej wiedzy o tym, co te sygnały oznaczają. Komisja spytała wręcz Brooksa, na co on właściwie patrzył na tych wykresach. Na co Brooks odpowiedział, że szukał nieliniowych skoków, bo takie by go zaniepokoiły. Ale kiedy nieliniowy skok faktycznie wystąpił, nie zrobiono nic. Pojawia się więc pytanie, po co ten system w ogóle istniał i czy miał robić cokolwiek, czy być jedynie uspokajającą iluzją bezpieczeństwa. Brooks zeznał też, że chcieli przyjrzeć się kadłubowi w kwaterze głównej po nurkowaniu 83. Ale Titan został na zimę w St. John's, żeby oszczędzić na transporcie, więc żadnych badań nie przeszedł. A zatem, podsumowując te ostatnie najważniejsze problemy, następuje huk w nurkowaniu 80. Titan nie przechodzi badań, daje z siebie jeszcze 3 głębokie zanurzenia. Następnie zimuje pół roku na dworze. Jest holowany 6000 km na larsie. Odrywa się od niego i stuka przez godzinę w platformę. Następuje pierwsze głębokie zanurzenie od roku. I wtedy Titan się poddaje. Według zeznania Barta Kempera, wyjaśnienie głośnego huku, które zaproponował Stockton o przemieszczeniu się kadłuba względem ramy jest błędne, bo te odczyty nie mogły powstać w taki sposób. Zdaniem Kempera, po wystąpieniu huku należało natychmiastowo przerwać operację i zabrać Titana na szczegółowe badania i testy. Co gorsza, Dan Kramer z Komisji Bezpieczeństwa Transportu, która analizuje wypadek, pokazał, że na wykresach z kolejnych nurkowań, które nastąpiły po nurkowaniu 80, widać, że kadłub zaczął zachowywać się inaczej niż wcześniej. Charakterystyka jego pracy uległa zmianie. I zmiany te są widoczne tylko na części sensorów, co oznacza, że zmiana była lokalna. Część kadłuba Titana pracowała inaczej niż reszta. OceanGate zbudowało dwie platformy LARS, jedną dla wcześniejszych łodzi, drugą dla Titana. Sam pomysł zastosowania zanurzającej się barki do wodowania w taki sposób łodzi podwodnej nie jest nowy. Przed OceanGate robiło tak Laboratorium Badań Podmorskich Uniwersytetu Hawajskiego. Wodowali w ten sposób łodzie Pisces. OceanGate zapożyczyło ten pomysł i wprowadziło go u siebie. Naukowcy z Hawajów pomogli im nawet, przesyłając szczegóły techniczne. Ale Stockton postanowił wprowadzić modyfikację. Zasadniczą różnicą było to, że barka hawajska była sterowana przez pilota nurka na jej pokładzie, który zanurzał się razem z nią. Pilot siadał przed panelem sterowania, pilnował zanurzenia, nachylenia barki i koordynował pracę nurków odczepiających Pisces od platformy. Dzięki temu wszystko widział i mógł na bieżąco reagować na to, co się dzieje. OceanGate odrzuciło to rozwiązanie. U nich pilot stał na łódce i to z niej sterował Larsem. W momencie, w którym platforma zanurzała się w wodzie, pilot przestawał ją widzieć. Musiał się wychylać albo zanurzać twarz w wodzie, żeby ją wyraźnie dostrzec. Jak wspominaliśmy we wstępie, w 2023 OceanGate musiało zmienić Horizon Arctic na Polar Prince. Horizon Arctic obsługuje platformy wiertnicze. Podczas pandemii COVID-19 wydobycie ropy spadło i duże statki tego typu miały więcej wolnego czasu i armatorzy opuszczali ceny. W ten okres wstrzeliło się OceanGate. Kiedy jednak sytuacja zaczęła wracać do normy, wydobycie rosło, dostępnych statków było mniej i były droższe. Cena wynajmu Horizon Arctic wzrosła do 200 tysięcy dolarów tygodniowo. Stąd właśnie przesiadka na mniejszy i tańszy Polar Prince. Titan musiał być więc holowany. Holowanie było powolne i wymagało stałego monitorowania. Phil Brooks zeznał, że takie wykorzystanie platformy było jedną z przyczyn jego odejścia z firmy. Zarządzanie Titanem i wprowadzanie do środka ludzi na bujającej się barce określił jako niebezpieczne, nie na jego lata i że nie chciał narażać na to swoich podwładnych. Ponadto powiedział też, że w poprzednich sezonach na pokładzie Horizon Arctic przy Titanie ciągle coś robiono, żeby utrzymać go w formie. Łódź była na pokładzie i łatwo było dostrzec, czy wszystko jest w porządku. I nagle mieli zacząć robić to wszystko, kiedy Titan stał na ruszającej się platformie na północnym Atlantyku. Innym zagrożeniem wynikającym z takiego użycia platformy jest sytuacja, w której Lars by zatonął, na przykład podczas zamykania kopuły. Śrub jeszcze do końca nie dokręcono, więc jest szpara, przez którą wlewa się woda, a wyjść nie można. Dramatyczne sceny. Lars mógł też zatonąć później, w czasie gdy Titan zwiedzał wrak. Titan wypływa, Larsa nie ma. I co dalej? Polar Prince nie ma żadnej zdolności do wyciągnięcia łodzi na pokład. Nie można otworzyć kopuły frontowej. Nie można go też holować do St. John's, bo to długotrwałe i niebezpieczne. Trzeba wezwać pomoc. Log awarii. Padło już do tej pory kilka przykładów awarii i problemów Titana, ale możemy zerknąć jeszcze szybko na log awarii, bo jest tam kilka nader ciekawych wpisów. Lewy silnik nie działa. Lewy akumulator nie działa. Zapach spalenizny na rufie. Wywietrzał po 4 minutach. Adapter Bluetooth pada, nie ładuje się. Prawy silnik wyłączał się 20 razy. Oderwane osłony przy holowaniu. Mocowanie kamery i sonaru zerwane. Korozja galwaniczna. Rdza, 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 rdza. Sonar nie działa. Słaby zasięg gamepada. Wszystkie LEDy zawiodły poniżej 100 metrów. Około litr wody w kabinie po nurkowaniu. Śruby zawiasów przedniej kopuły rdzewieją i wszystkie są luźne. Światło wewnętrzne nie działa. Znowu nie działa. Wyświetlacz poziomu CO2 nie działa. Padł kontroler PlayStation. Łódź ściąga na lewo. Wsuwka kadłuba się rusza. Rufa za ciężka. Łódź się przechyla. Coś obrasta kadłub. Wizjer brudny od pyłu z włókna węglowego. Wiatraczki w kabinie dmuchają w złym kierunku. Przeciek w zaworze butli balastu zmiennego. Używanie radia CB sprawia, że ekran monitora robi się czarny. Worek balastu zmiennego przecieka. Uszkodzenie podłogi i toalety, kiedy odpadła kopuła. Pożar kabla elektrycznego w przedniej kopule. Sonar Bluvio nie działa. Sonar Oculus zainstalowany do góry nogami. Wiadro toaletowe usunięte z powodu smrodu. Sonar Oculus znowu do góry nogami. Próbniki wody zniszczone podczas wynurzania. Titan uszkodzony przy wyciąganiu. Leki w apteczce przeterminowane. Martwe baterie w zapasowym kontrolerze. Rysa na oknie. Zniknął manometr butli balastu zmiennego. Inny manometr uszkodzony. Silnik zalany wodą. Zniknęła tylna osłona. Okej, w tym momencie być może zadajecie sobie pytanie... Dlaczego nikt tego nie zatrzymał? I... Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi prawdopodobnie tak, że nikt nie mógł ich zatrzymać, bo OceanGate nie łamało prawa. Nie oznacza to jednak, że nikt nie próbował. Środowisko budowniczych, pilotów, operatorów i miłośników cywilnych łodzi podwodnych jest bardzo małe. I według bardzo wielu relacji od lat panowało tam ogólne zaniepokojenie, a nawet przekonanie, że Stockton Rush w końcu doprowadzi do katastrofy. Już w marcu 2018, 5 lat przed tragedią, z inicjatywy Williama Conena, w Towarzystwie Technologii Morskich członkowie Komitetu Łodzi Podwodnych doszli do wniosku, że jak tak dalej pójdzie, to pójdzie, ale na dno Titan i w konsekwencji ucierpieć może cała branża. Więc napisali list. Jak powiedział jeden z sygnatariuszy tego listu, oni obawiali się efektu Hindenburga, zahamowania rozwoju i zaufania do całej branży z powodu jednego spektakularnego wypadku. Z jakiegoś powodu jednak władze towarzystwa nie zgodziły się na wysłanie tego listu, ale Stockton dostał wersję nieoficjalną. Drogi Stocktonie, wysyłamy ten list w imieniu przedstawicieli branży, którzy jednogłośnie wyrazili zaniepokojenie związane z rozwojem Titana oraz planowaną ekspedycją na wrak Titanica. Nasze obawy wynikają z faktu, że obecne eksperymentalne podejście przyjęte przez Ocean Gate może mieć negatywne skutki, od drobnych do katastrofalnych, które miałyby poważne konsekwencje dla całej branży. Według relacji Conena, Stockton zadzwonił do niego i spytał, co to ma znaczyć. Conen odpowiedział, że po prostu się martwią, na co Stockton miał się zdenerwować i odpowiedzieć, że to on wszystkich wyprzedza, że oni za nim nie nadążają, że on jest innowatorem i musi łamać zasady, że chce otworzyć oceany dla ludzi, a oni są w tym zbyt powolni i zbyt kosztowni. To jest nawiasem mówiąc interesujące. Otworzyć oceany dla ludzi za 1 000 000 złotych za bilet. Interweniował też Rob McCallum, który w przeszłości organizował komercyjne wyprawy do Titanica z udziałem jednostek MIR. Po katastrofie Titana BBC opublikowała jego maile, które wymieniał ze Stocktonem. Zwrócił mu uwagę, że Stockton chce używać niesklasyfikowanego prototypu w bardzo niebezpiecznym środowisku, że potencjalnie naraża siebie i klientów na niebezpieczeństwo, a nawet powiela to niesławne powiedzenie o niezatapialności. I Stockton mu odpisał. Taka jest natura innowacji. Męczy mnie już to, jak branża próbuje używać argumentu o bezpieczeństwie, żeby zatrzymać innowacje i nowych graczy przed wejściem na ten mały rynek. Odkąd tylko zaczęliśmy, słyszę bezpodstawne zarzuty o tym, że kogoś zabijemy. Odbieram to jako poważną, osobistą zniewagę. Po czym korespondencja się urwała, bo Ocean Gate zagroziło McCallumowi pozwem. Swoje maile zaprezentował też Carl Stanley i również próbował przekonać Stocktona do zmiany podejścia. Co zupełnie zdumiewające, Stanley w tym liście zasugerował na podstawie trzasków, które słyszał, w którym miejscu jego zdaniem kadłub może mieć defekt. Później okazało się, że defekt istotnie się pojawił właśnie w miejscu, które wskazywał Stanley. Interweniował też Mark Nagli z Boeinga. W 2013 roku Boeing wykonał dla Ocean Gate wstępne studium wykonalności kadłuba, ale w tym studium kadłub miał być znacznie grubszy. Stockton zmienił ten projekt. Magazyn Wired opublikował treść maila Nagleya do Stocktona z roku 2017, a więc z czasów Titana wersji pierwszej. Uważamy, że istnieje wysokie ryzyko poważnej awarii jeszcze przed osiągnięciem 4000 metrów. Sądzimy, że nie masz żadnego marginesu bezpieczeństwa. Bądź ostrożny i uważaj. Obiekcje zgłaszało też przynajmniej 4 ludzi z wewnątrz Ocean Gate. David Lockridge, Bonnie Carl, Antonella Wilby i Tim Catterson. Ta czwórka próbowała coś zrobić. Najaktywniejszy z nich był Lockridge. Zgłaszał Stocktonowi wszystko, od drobnych usterek przez potrzebę zbadania kadłuba, aż po wątpliwości co do kompetencji Nissena i młodych pracowników prosto ze studiów, którzy grzebali przy Titanie bez żadnego nadzoru. Lockridge wziął też odciętą końcówkę cylindra Titana V1 i skierował na nią latarkę. Światło przebijało warstwy. Wziął też fragment podłogi Titana i go podpalił. Płomień utrzymywał się i wydzielał dym. Podczas przesłuchań nie szczędził słów. Określał te obserwacje jako obrzydliwe, a samego Titana nazwał abominacją. Lockridge nie brał udziału w budowie Titana, bo nie był w sekcji inżynierów, ale był w sekcji operacji morskich, więc kiedy Titan był gotowy, Lockridge został poproszony o inspekcję. Przeprowadził ją i przedstawił raport. 34 problemy wymagające interwencji. Następnie został zwolniony, a później pozwany i zastraszony zniszczeniem kariery. Co jest tym bardziej bulwersujące, że on specjalnie sprzedał swój dom i przeprowadził się z całą rodziną ze Szkocji do USA tylko po to, żeby pracować dla Ocean Gate. Wcześniej jednak zaproszono go na omówienie tego raportu i ta rozmowa była jawnie nagrywana. Opublikowano całą transkrypcję. Bardzo ciekawa lektura, 120 stron maszynopisu. Rozmawiali Lockridge, Bonnie Carl, Tony Nissen, Stockton oraz pilot Scott Griffiths. Ten zapis jest wyjątkowy, bo jest tu sporo monologów Rusha, tłumaczących jego rozumowanie, postępowanie i motywacje. Przez to ten papier stanowi jakąś choćby namiastkę wysłuchania tej drugiej strony, bo sam Stockton już się bronić nie może. Jeżeli mielibyśmy spróbować wyciągnąć z tego zapisu cokolwiek na jego obronę, to można tu m.in. wyczytać, że Stockton utrzymuje, że ma wiedzę o włóknie węglowym, że siedzi w tym od 8 lat i rozmawiał z każdym, kto wie cokolwiek o tym materiale. Zdawał sobie sprawę z jego wad, ale mówi, że nie był w stanie właściwie przetestować tak grubego kadłuba. Wydaje się, że on za jedyne wyjście z tej sytuacji uznał całkowite poleganie na monitoringu i ewentualne cykliczne wymiany cylindra. Aczkolwiek Rush stwierdza też, że nawet najlepsi specjaliści nie potrafili mu powiedzieć, co dokładnie oznacza taki czy inny trzask wychwycony przez RTMS. Ale już nie wybierając, co jest dla kogo korzystnym światłem, a co nie, oto kilka fragmentów tej rozmowy, które wydają się interesujące. Co ty chciałeś osiągnąć tym raportem? Bezpieczeństwo wszystkich, którzy wejdą do tej łodzi, włącznie z tobą. To wszystkie inne łodzie są niebezpieczne. Żadna inna łódź nie ma tensometrów w kadłubie, tak jak nasza. Powinni to robić, więc oburza mnie, jak ktoś mówi, że to niebezpieczne. W razie awarii zatrzymujesz misję. To nie jest coś, co się dzieje nagle. Kadłub nie imploduje od razu. Nie martwię się, że kadłub może zrobić tylko 50 zanurzeń. Jak wyciągniemy 50 z jednego kadłuba, to i tak będziemy na plusie. Po prostu zrobimy wiele kadłubów. Wiem, kiedy zawiedzie i kiedy robi się słaby. Wiem, kiedy robią się pustki. Wszystko słyszymy. I stawiam na to moje życie. Zamiatasz pod dywan fakt, że jeżeli coś pójdzie nie tak, z tobą na pokładzie, to dochodzenie spadnie na firmę i Ocean Gate będzie skończone. Zgadzam się z nim. Mi też nie podoba się, że robisz test osobiście. Wyciągnięcie Titana z trupem w środku wszystkim namiesza w głowach. Przeraża mnie to. Okej, a pracując w Virgin Galactic miałbyś 3 trupy. Taka jest natura rzeczy, kiedy przesuwasz granice. Poza tym, nie będziesz odzyskiwał mojego ciała. Od początku ludzie mi mówią, że się nie uda, że nie mogę zrobić tego, że nie zadziała tamto, że nie można nurkować na wrakach w zerowej widoczności z niedoświadczoną załogą. Rozumiesz? Ludzie nie wiedzieli, co może zdziałać sonar. Walczę z tym od momentu, gdy zacząłem i nie chcę walczyć z tobą. Nie chcę stawiać się w sytuacji, w której czujesz, że musisz podpisać zgodę na to, żebym poszedł i się zabił. Nie mam zamiaru umierać. Mam uroczą wnuczkę, nigdzie się nie wybieram. Znam ryzyko, ale to jest jedna z najbezpieczniejszych rzeczy, jakie robiłem. Bezpieczniejsza niż latanie samolotem z włókna węglowego, który zbudowałem. 300 koni mechanicznych. Nie szukam śmierci i nie umrę. Nie umrę ani ja, ani nikt na mojej warcie. Kropka. Więc nie mogę cię tu trzymać. Nie mogę cię zmuszać do pracy, jeżeli uważasz, że ta łódź może mnie zabić. Testy to wyzwanie. Idź pogadaj z ludźmi z Boeinga. To jest nietrywialny problem. Nawet zeskanowanie jednego cala jest trudne, a nikt nie robi 5-calowych kadłubów. Z każdym zanurzeniem będziemy mieć dane. Prawie terabajt z każdego nurkowania. Będzie trzask? Okej, oznaczymy go. Czy wcześniej zdarzył się taki na tej głębokości? Nie? Okej, to mamy problem i przerywamy. Rozumiesz? Przetniemy kadłub i sprawdzimy. Ja nie mam problemu z traceniem pieniędzy. Nie zamierzam umierać w tej łodzi. Jak spojrzysz na zapisy z testów modeli miniaturowych, to sygnały różnią się od tła, mają specyficzny kształt. Ale nawet ludzie z Boeinga nie wiedzieli, co one znaczą. Pytałem ich, co znaczy ten sygnał? A oni mi mówią, że mogę o tym przeczytać 5 książek i dostanę 5 różnych odpowiedzi. Może kompozyt, może włókno, może wiele włókien, może implozja, może eksplozja, może zgięcie. Nie wiedzieli, rozumiesz? To jest nieznane terytorium. O wiele bardziej martwi mnie, że to kopuła na kogoś spadnie, komuś zmiażdży rękę, ktoś wsadzi dłoń w silnik, rozbije sobie głowę, a nie, że ja umrę w tej łodzi, bo wiem, że to się nie wydarzy. Jesteśmy w martwym punkcie, bo stoimy po dwóch stronach problemu. Nie chcę, żeby ktokolwiek w tej firmie czuł się niekomfortowo. Nie chcę nikogo zmuszać. Robimy tu dziwne rzeczy, niestandardowe rzeczy. I jestem pewien, że branża uważa mnie za pieprzonego idiotę i rozpowiadają, jacy z nas głupcy. W porządku, robią to od 8 lat, a ja dalej będę robił to, co robię. Ale nikogo nie będę zmuszał, żeby do mnie dołączał. Dobrze, co mogłoby sprawić, że byłbyś okej z tym, że osobiście zejdę w Titanie na testy głębinowe? Przeskanuj kadłub. A jeśli nie przeskanuję, to nie odpuścisz. Nawet jak zobaczysz dane z monitoringu z 1000, 2, 3000 metrów. Monitoring powie ci, co się dzieje. Zgadza się, ale nie powie ci, co jest w środku. I żadna ilość danych akustycznych nie sprawi, że będziesz zadowolony? Chodzi mi o to, że nie ma podstawowych informacji o kadłubie. Nie wiadomo, co jest w tym kompozycie. Zgadza się, nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy ktoś ze Spencer nie rzucił na to kanapki w środku nocy. Zgadza się. Nie wiadomo, czy nie usiadło tam 50 komarów, albo mieli chmarę szarańczy i teraz są w żywicy i mamy pełno dziur. Zgadza się. I dlatego właśnie mamy monitoring akustyczny. Ale ciebie to nie zadowoli, chyba że przeskanujemy kadłub. Kilka chwil po tej wymianie ich kontrakt zostaje rozwiązany. Jakiś czas później, dręczony tą sytuacją, Lockridge zawiadomił agencję OSHA, informując ich o problemach z bezpieczeństwem w firmie. Ocean Gate groziła mu za to pozwem, zniszczeniem jego reputacji zawodowej, a nawet zgłoszeniem oszustwa emigracyjnego. Lockridge został objęty rządowym programem ochrony sygnalistów. OSHA wysłała do Ocean Gate standardową kontrolę, gdzie sprawdzano gaśnice i takie rzeczy. Poza tym nie zrobiono nic, a Lockridge po miesiącach walki, widząc, że prowadzi to donikąd, w końcu swoją skargę wycofał i zawarł z Ocean Gate ugodę. To była ta bardzo brzydka twarz Ocean Gate, ale firma miała też drugą, ładną, błyszczącą i atrakcyjną. W 2017 bilet na wyprawę do Titanica z Ocean Gate kosztował 105 tysięcy dolarów. Był to odpowiednik ceny biletu pierwszej klasy na Titanica podczas jego dziewiczej podróży, ale powiększony o inflację. Całkiem zgrabny chwyt marketingowy, ale wkrótce ceny podniesiono. W 2023 było to już 250 tysięcy dolarów. Marketing Ocean Gate działał kilkoma torami. Po pierwsze, kontaktowano się bezpośrednio z bogatymi ludźmi, oferując im unikalną wycieczkę. Po drugie, aktywnie działały social media i kanał YouTube firmy. Po trzecie, do udziału w wyprawie za darmo zapraszano influencerów i dziennikarzy. Firma chętnie udzielała wywiadów, a BBC zrealizowało z nimi film dokumentalny. Wszyscy byli proszeni o nieużywanie terminów – turyści, klienci lub pasażerowie. Jednym z zaproszonych influencerów był youtuber Dalmid, nurek, który wyławia różne przedmioty z dna. 14 milionów widzów. Dalmid przyjął zaproszenie Stocktona, dotarł do St. John's i wsiadł na pokład Polar Prince. Pogoda okazała się kapryśna, plus pojawiły się usterki techniczne. Po kilku dniach na morzu wyprawa została anulowana i statek wrócił do portu. Zapis całego tego doświadczenia znajdziecie na kanale Dalmida. Kolejnym youtuberem był Alan Estrada, 3,5 miliona widzów. Alan opublikował czteroczęściowy materiał, w którym można znaleźć bardzo wiele ciekawych i unikalnych detali. Widzimy na przykład, jak Stockton opowiada mu szczegóły techniczne łodzi, czy absolutny chaos podczas wynurzania z nurkowania 63. Wcześniej zawiódł sonar, więc Stockton nie mógł znaleźć Titanica, a potem zawiodły systemy balastowe, był problem z Larsem i cała łódź po raz kolejny przechylała się na bok. I to jest nagrane. Unikalne świadectwo. Alan nie dotarł do wraku i statek wracał do portu. Zaproponowano mu udział w którejś z kolejnych wypraw. Na pocieszenie dostał jednak zanurzenie na około 100 metrów niedaleko brzegów. Na filmie widać, że kontroler po kolei trafia w ręce wszystkich zaproszonych na pokładzie, a kiedy nadchodzi jego kolej, Alan uderza łodzią w jakiś głaz. Na ten rok był to koniec, ale Stockton dotrzymał słowa i zaprosił Alana Estradę ponownie w roku 2022. Część czwarta jego serii jest relacją z pierwszej osoby z udanego zejścia do Titanica w nurkowaniu numer 75. Alan był jedną z tych osób, którym się udało. Innym pomysłem marketingu Ocean Gate było wielkie amerykańskie tournée, które odbyło się pod koniec 2021 roku. Przez 4 miesiące i ponad 13 tysięcy kilometrów Titan był wożony na ciężarówce po całych Stanach Zjednoczonych w kampanii marketingowej składającej się z wystąpień uczestników wypraw i prezentacji łodzi w wybranych miejscach. To jest dokument, który podpisywali pasażerowie. Słowo śmierć pada w nim 9 razy. Dodatkowo podpisywanie tego dokumentu było rejestrowane na wideo. Przytoczę tylko kilka fragmentów. Ekspedycja odbywa się na pokładzie eksperymentalnej jednostki, która nie została zaaprobowana ani certyfikowana przez jakąkolwiek organizację i jest zbudowana z materiałów, których nie używa się powszechnie w załogowych łodziach podwodnych. Łódź doświadczy ekstremalnych ciśnień i jakakolwiek awaria może spowodować poważne obrażenia, niepełnosprawność, traumę emocjonalną lub śmierć. W imieniu swoim, moich spadkobierców, opiekunów, zarządców majątku, wykonawców testamentu, administratorów, pełnomocników oraz wszystkich członków mojej rodziny, w tym niepełnoletnich dzieci, niniejszym zrzekam się i na zawsze zwalniam Ocean Gate Expeditions i wszelkie osoby z nią związane od wszelkiej odpowiedzialności, działań prawnych, roszczeń i żądań, które ja lub moi spadkobiercy, beneficjenci, opiekunowie, przedstawiciele, członkowie rodziny mogą mieć wobec Ocean Gate. Akceptuję wszystkie związane z tym ryzyka, zarówno te, które są mi znane, jak i te, które są mi nieznane. Niektórzy podpisujący wręcz z tego żartowali. W końcu przecież wszyscy poprzednicy wychodzili z tego cało, a przynajmniej do czasu. Do pewnego czerwcowego poranka, kiedy to odbyło się...